Moi drodzy, nie parafianie, nie chcę wam tutaj obliżać. To słowo ma złe konotacje historyczne. Mimo to, że dzisiaj ono znaczy zupełnie co innego. Ale. Moi drodzy, z czym wam się kojarzy słowo galera? Statek, tak? A co to za statek jest? Statek niewolniczy, tak. Drewnia może być, tak. To był statek, który był wykorzystywany w charakterze więzienia pływającego, tak? To one były, te statki były poruszane wiosłami, a tymi wiosłami poruszali kto? Galernicy, więźniowie, niewolnicy. I tak, i to się działo już od czasów starożytności, ale także, wiecie, w XVI, w XVII wieku we Francji na galery byli skazywani protestanci, wyobraźcie sobie. Około 1500 protestantów zostało zesłanych na galery. 100 lat wcześniej, jakieś 100-150 lat wcześniej, nie wiem, czy ktoś kojarzy Waldensów, ale 600 Waldensów zostało skierowanych na galery. To była straszna często śmierć, ponieważ połowę galerników umierało. Pracowali i odsiadywali swoje więzienie, można powiedzieć, pływali w swoim więzieniu przez wiele lat i co drugi z nich umierał, tam na tym statku. Wiecie, w pewnym momencie we Francji doszło do tego, że zastanawiali się, skąd mieć tych galerników, bo to wiadomo, przestępcy, złodziejaszki, nawet dezerterzy byli, stawali się galernikami. W pewnym momencie ktoś wymyślił i powiedział, słuchajcie, trzeba opróżnić ze wszystkich leniuchów, wszystkich biedaków ten nasz kraj i zaczęli na galery ściągać ludzi, którzy może byli biedni, może tułali się, nawet cyganów chcieli na galery ściągać. Jeden sobie tak zażyczył, żeby to nawet cyganie byli, nawet pątnicy. I okazało się, że grupa polskich pątników, która szła do Francji, do jakiegoś sanktuarium, została zgarnięta na galery. Wiecie, to były ciężkie czasy. I nieraz grupa francuskich galerników musiała 800 kilometrów przejść, żeby dojść do galer. Niektórzy z nich umierali po drodze. Wiecie, to było straszne. Wiecie, galery były straszne. Pytanie jest teraz, dzisiaj, jakbym powiedział do kogoś, słuchaj, żyjesz jak galernik, to co miałbym na myśli? Właściciel galery. No powiedzmy, nie masz galery. A chyba, że galera oznacza coś w cudzysłowiu. Tak? Dzisiaj na przykład, kiedy mówimy, że ktoś pracuje jak galernik, to jak pracuje?
Ciężko.
I mówi, że ta moja firma to takie galery. Niektórzy, ktoś tu Fiorlaks powiedział. No takie galery, tak? Ale chodzi o to, że galery kojarzą nam się historycznie dzisiaj jako z czymś trudnym, ciężkim. I kiedy pracujemy jak galernicy, to znaczy, że bardzo ciężko pracujemy i robimy coś, czego byśmy nie chcieli. Tak? Dlaczego taki wstęp? Dlatego, że tytuł dzisiejszego kazania łączy się z tym słowem. Tytuł dzisiejszego kazania jest następujący. Opuść galerę. Przecież jesteś w domu Ojca. Opuść galerę. Przecież jesteś w domu Ojca. I moi drodzy, chciałbym dzisiaj was wzbudzić, waszą świadomość tego, że jesteście synami i córkami, jeżeli kobiety nie czują się synami, ale jesteśmy usynowieni, zaadoptowani i potrzebujemy tą informację głęboko przyjąć do serca i z tym jest problem. Z tym jest problem. Dlatego ten temat ciągniemy po to, aby to się zmieniło, żeby ta informacja w ogóle dotarła, a później jak dotrze, to żeby dotarła do serca i zmieniła życie. Wiecie, moi drodzy, Mojżesz jest potrzebny. Bo jeżeli nie zrozumiesz Mojżesza, to będziesz miał problem żyć w Chrystusie. Gdzie Mojżesz jest potrzebny po to, aby ci pokazać, że potrzebujesz żyć inaczej, a później dać ci świadomość tego, że nie jesteś w stanie żyć inaczej. Wtedy uświadamiasz sobie, że potrzebujesz Zbawiciela. I kiedy wybierasz Chrystusa, nie chcesz już żyć źle, nie dlatego, że podlegasz prawu, ale dlatego, że jesteś wdzięczny, z czego uwolnił cię Jezus. Okej? Wiecie, i my cały czas sobie to uświadamiamy. I życie w tej wolności jest trudne, ponieważ jak to Pan Jezus powiedział, kto się napił starego wina, nie chce młodego, bo mówi, że stare jest lepsze. I to jest mowa o tym, że kto żył w starym przymierzu, trudno mu jest żyć w nowym, bo stare daje mu dziwne poczucie bezpieczeństwa. Ale to taka tylko iluzja dla tych ludzi. Więc, moi drodzy, jesteśmy dziedzicami. Jesteśmy dziedzicami, dlatego że Bóg to obiecał. Bóg obiecał, że przyjdzie taki czas, ja to wszystko za chwilę tutaj wyjaśnię, ale Bóg to obiecał, że przyjdzie taki czas, że wierzący ludzie staną się dziedzicami, bo będą odpowiedzią na obietnicę. Chciałbym, żebyśmy głośno powiedzieli: jestem Jego obietnicą. Jestem Jego obietnicą. Moi drodzy, potrzebujemy do siebie to mówić. Jestem Jego obietnicą. To jest bardzo ważne. Tylko obietnica Boga, która realizuje się w twoim życiu, przyniesie ci wolność. Tylko obietnica Boga. I kiedy my w to uwierzymy, wtedy przychodzi wolność. Wiecie, ja chciałbym, żebyśmy żyli w tej wolności, bo wolność przynosi radość, wolność przynosi przestrzeń, wolność przynosi chęć do życia, wolność sprawia w Chrystusie, że w dobrych relacjach jesteśmy między sobą. Wolność sprawia, że przybliżamy się do siebie, że jesteśmy mili. Wiecie, macie takich ludzi, do których nie bardzo chcecie się przybliżać, bo nie wiecie, co mu odbije? I tak z nim rozmawiacie, żeby czasami nie powiedzieć czegoś, co za chwilę coś usłyszę, że... Wiecie, kiedy zaczniemy żyć i dobrze się poruszać w Nowym Przymierzu, to przestanie nas prześladować. To sprawi, że to zniknie. Ja w to wierzę, że tak jest. Bo kiedy zaczniemy radośnie żyć, zaczniemy inaczej postrzegać siebie i innych, to wszystkim będzie nam lepiej. I dzisiaj oczywiście, moi drodzy, będziemy dalej czytać tekst z listu do Galacjan. Uwaga, list do Galacjan, który czytamy, jest tylko pretekstem do tego, abyśmy pewne prawdy powiedzieli dzisiaj. Jest pretekstem, to nie jest studium listu do Galacjan, ale ten list do Galacjan pomaga nam pewne rzeczy wyartykułować. Jeszcze raz powtórzę tytuł dzisiejszy. Opuść galerę, przecież jesteś w domu Ojca. I będziemy czytać list do Galacjan, 3 rozdział od 15 do 29, ale nie będę go czytał ciurkiem, podzielę go na 3 części, żebyście się nie pogubili po drodze. Bo myślę sobie, że jak dłuższe teksty czytamy, a ja wracam później, to wy już nie bardzo możecie złapać, do czego ja wracam, a chcę, żebyście byli ze mną. Chcę, żebyście byli ze mną. Więc, moi drodzy, rozpoczniemy naszą podróż od 15 wersetu i będziemy ją czytać do 18 teraz ten kawałek. Uwaga! Pozwólcie, bracia, że użyję przykładu z codziennego życia. Weźmy jakieś prawomocne postanowienie. Mimo, że jest ono tworem ludzkim, nikt go nie podważa i w żaden sposób nie uzupełnia. Odnosząc to do Abrahama, trzeba zauważyć, że otrzymał on obietnicę dla siebie i swego potomka. Słowo potomstwo bowiem użyte w obietnicy występuje w liczbie pojedynczej, nie mnogiej. Chodzi więc o potomka, jednego, niewielu. Tym potomkiem jest Chrystus. Ponadto w tym przypadku mamy przymierze uprawomocnione już wcześniej przez Boga. I nie uchyla go prawo nadane 430 lat później. Nie może ono podważyć obietnicy, bo jeśli dziedzictwo opiera się na prawie, to już nie na obietnicy. Tymczasem Bóg nadał je Abrahamowi z łaski właśnie na mocy obietnicy. Wiecie, co ten tekst mówi? To jest fantastyczny tekst dla nas, mówiący o tym, że jesteśmy dziećmi obietnicy. Wiecie, i mówi o tym, że kiedy było prawo, to to prawo, które przyszło, nie mogło znieść, podważyć obietnicy. Inaczej mówiąc tak, Bóg dał obietnicę. Testament, można powiedzieć, przymierze i zawarł je z Abrahamem, że w jego potomku będą błogosławione narody. Już mówię tu w liczbie pojedynczej ze względu na to, co mówi apostoł Paweł. I to była obietnica. 430 lat później przychodzi prawo. I apostoł Paweł mówi, że to, co było obiecane, nie jest unieważnione przez to, co później przychodzi, czyli przez prawo. Nie jest unieważnione. Ponieważ błogosławieństwo dane nam z obietnicy nie może być przekreślone przez wymagania prawa. Powiedzcie jeszcze raz do siebie, jestem Jego obietnicą. Zwróćcie uwagę na 18 werset. Bo jeśli dziedzictwo opiera się na prawie, to już nie na obietnicy. Czyli jeżeli jest obietnica, to nie może być oparte na prawie. Jeżeli jest oparte na prawie, to obietnica się nie liczy. Dzisiaj możesz wybrać, czy chcesz się opierać na obietnicy, na przymierzu, które Bóg zawarł z Abrahamem, które mówiło o tym, co się będzie działo w Chrystusie, czy chcesz się oprzeć na czymś, co było, miało czasowy wymiar i miało pewną rolę do wykonania tylko, którą już wykonało dawno. My dzisiaj uczymy się żyć w tym miejscu, w tym. Żyć jako ludzie obietnicy. Ale przez to, że przeszliśmy przez pole prawa, zabraliśmy ze sobą trochę tego piasku, tej ziemi i mieszamy ją trochę z tym, co było nam obiecane. Więc to lub to. Nie ma możliwości to i to. Jeżeli jest to i to, to będziesz zbawionym człowiekiem, bo wierzysz w Chrystusa, ale żyjesz tak, jakbyś pływał w galerze i myślał, że to wiosłowanie cię przybliży do Boga. Ono cię nie przybliży. No ci oddali, bo do Boga przybliża wiara. I nic poza tym. To tylko dzięki wierze możesz się Bogu podobać, tak? Tylko dzięki wierze. Następne 5 wersetów, od 19 do 24 poczytajmy. Po co zatem prawo? No faktycznie może przyjść takie pytanie, po co zatem prawo? I teraz przeczytamy to i spróbuję za chwilę parę wyjaśnień do tego wrzucić. Po co zatem prawo? Zostało ono dodane z powodu przestępstw, pisze Paweł, do czasu przyjścia potomka, którego dotyczy obietnica. Przekazali to prawo aniołowie na ręce pośrednika. Tymczasem w przypadku obietnicy nie ma mowy o żadnym pośredniku. Bóg składa ją osobiście. Czy więc prawo przeczy obietnicom? W żadnym razie. Gdyby prawo miało moc ożywić, usprawiedliwienie rzeczywiście byłoby skutkiem przestrzegania prawa. Pismo jednak stwierdza, że wszyscy są zamknięci w niewoli grzechu po to, by obietnica uwarunkowana zawierzeniem Jezusowi Chrystusowi mogła odnosić się właśnie do tych, którzy, jeszcze raz, do tych, którzy wierzą. Halleluja. Więc ten fragment, który czytaliśmy, objawia nam, po co było to. To czasowe. Po co to było? Objawia nam nie tylko rolę, ale także niewydolność tego to. Okej? Bo pamiętamy. To, obietnica lub to, prawo. To i to, galery. Chrześcijanin w galerach. Więc 19 werset mówi nam o tym, że prawo było czasową odpowiedzią dla człowieka ze względu na to, że jest przestępcą. Ze względu na to, że jesteś grzesznikiem, potrzebowałeś kogoś, kto ci powie, masz problem. I ponieważ byłeś niewolnikiem grzechu, bo chciałeś robić dobrze, a nie mogłeś robić dobrze. I widziałeś, że za każdym razem jest coś nie tak. To był problem. Ponieważ mogłeś mieć jeszcze wątpliwości. Mogło być tak, że mogłeś mieć wątpliwości w sensie takim. A może nie jestem taki zły? To prawo ci to wybiło od razu z głowy. Bo kiedy przeczytałeś 613 rzeczy, które musisz zrobić, to okazuje się, że podstawowych 10 nie jesteś w stanie zrobić. Więc prawo oświecało cię, mówiło, że nie jesteś w stanie i mówiło, że masz problem. Więc ono przyszło ze względu na przestępstwa. I ono było czasowe, ponieważ tekst mówi, że to było do czasu przyjścia potomka. Tylko czasowe, ponieważ prawo trzymało ciebie w świadomości tego, że jesteś grzesznikiem i potrzebujesz, żeby się coś zmieniło, a ty nie jesteś w stanie, nie jesteś wydolny, aby coś się zmieniło. I czekałeś na potomka. To prawo czekało na potomka. I zamykało wszystkich. Kiedy przeczytamy 21 i 22 werset, to czytamy o tym, że prawo nie miało mocy zmienić człowieka, ani go ożywić. Prawo, pomimo tego, że było święte, ponieważ mówiło o właściwej moralności, ono nie mogło zmienić człowieka. Nie mogło go ożywić, bo nie miało takiej zdolności. Wiemy o tym, że tak naprawdę prawo czyniło nas przestępcami i nas oskarżało i mówiło o tym, że jesteśmy niewydolni. Ale nic poza tym. Ono nie mogło cię ożywić. Ono nie mogło zrobić czegoś, co sprawi, że staniesz się w innej pozycji przed Bogiem. Czy więc prawo przeczy obietnicom Boga? Zadaje apostoł Paweł takie pytanie. W żadnym razie. Gdyby prawo miało moc ożywić, usprawiedliwienie rzeczywiście byłoby skutkiem przestrzegania prawa. Wypełniłbyś je, żyłbyś dobrze, byłbyś usprawiedliwiony, miałbyś życie. Ale ten tekst mówi, że to było niemożliwe. Ale mówi, że to prawo zamknęło nas jak w więzieniu i trzymało straż nad nami po to, aby ta obietnica sprawiedliwości i dziedzictwa i błogosławieństwa mogła tylko wykonać się w Jezusie. Tylko i wyłącznie w Jezusie. Jesteście ze mną? Ponieważ jesteśmy może tak, byliśmy przestępcami, prawo nas zamknęło w więzieniu. Natomiast zanim nadeszła wiara, pozostający w niewoli grzechu, byliśmy strzeżeni przez prawo do czasu jej objawienia. Czyli inaczej mówiąc tak, prawo nas celowo nie wypuszczało ze swoich rąk, żebyśmy się nie wymknęli przed Jezusem. Prawo celowo to robiło, abyśmy nie mieli wątpliwości, że potrzebujemy kogoś, kto nam te drzwi otworzy i nas wypuści na wolność. Bo sami nie mogliśmy sobie tej wolności wypracować. I 24 werset bardzo fajnie mówi, jaka jest rola prawa. Tak więc prawo było naszym przewodnikiem do Chrystusa, abyśmy zostali usprawiedliwieni na podstawie wiary. Tam słowo przewodnik jest użyte greckie słowo pedagogos. I uwaga, to słowo oznacza nauczyciela, przewodnika, dokładnie w tamtych czasach był to opiekun chłopców. I jego rolą było nie nauczanie dziecka, lecz odprowadzanie i przyprowadzanie do szkoły i, uwaga, trzymanie w dyscyplinie. I to robiło prawo. Robiło prawo. Prawo trzymało cię w dyscyplinie do czasu, kiedy nie dojrzejesz. A dojrzałość w naszym wypadku polega na tym, że w pewnym momencie przyszedł Chrystus, umarł na krzyżu i ty w Niego uwierzyłeś. I stałeś się dojrzały. Uwaga! Kiedy wierzysz, stajesz się dojrzały, a nie jest to proces. Wiecie, tekst, który na końcu przeczytam z 4 rozdziału kawałek, często się cytuje i mówi, słuchaj, bo dopóki jesteś dzieckiem, tak i tak dalej, musisz być pod prawem, a później. Tymczasem, kiedy wierzysz w Chrystusa, jesteś dojrzały. Już nie musisz mieć pedagoga. Ale tak jak dziecko. Wiecie, dzisiaj z dziećmi jest troszkę inaczej. Bo dzisiaj to takie mam wrażenie, jakby dzieci wychowywały dorosłych, a nie dorośli dzieci. Wiecie, prawo jest dla dzieci. I dorośli są od tego, żeby dziecko żyło w prawie pewnym. Dlaczego? Bo jest dzieckiem. Ale wyobraźcie sobie, kiedy dziecko żyje bez prawa i prowadzi rodziców. Co się dzieje? Ale dojrzały, kiedy zrozumie, na czym polega życie, zrozumie, że miłość jest podstawową rzeczą, to nie musi mieć prawa, bo mu to wystarczy, tak? Ale dziecko tego nie rozumie, więc musi mieć prawo. I wiecie, kiedy jesteśmy w Chrystusie, po drodze, w której zrozumieliśmy, że nie jesteśmy w stanie sobie bez Niego poradzić, a prawo nas oskarża i mówi, że jesteś przestępcą. Nie miałem robić tego, zrobiłem to. Nie chciałem zrobić tamtego, zrobiłem tamto. Miałem wypełnić to, ale nie wypełniłem. Chciałem to, ale nie mogłem i tak dalej, i tak dalej. Kiedy to zrozumiesz i zobaczysz bezsiłę swoją, i kiedy przyjdziesz do Jezusa i otrzymasz od Niego wolność, możesz powiedzieć, jestem wolny. Jestem wolny. I teraz mi jest prawo niepotrzebne do tego, aby mi mówić, że mam żyć porządnie, ponieważ ja chcę żyć inaczej, dlatego że jestem wolny. Ja wybieram życie inaczej, tak? Więc prawo, moi drodzy, to galery i ciężka praca. Połowa galerników umierała na galerach. Kiedy Pan Jezus rozpoczął służbę, pamiętacie? I wszedł do synagogi i w Nazarecie przeczytał pewien tekst. Pamiętacie, z jakiej księgi to było? Izajasz? Ktoś jeszcze pamięta, jaki numer? Tak, ale numer pamiętacie Izajasza? 61. Izajasz 61, posłuchajcie. Duch Wszechmocny Pana nade mną, gdyż Pan namaścił mnie, abym ogłosił dobrą wieść ubogim. Posłał mnie, abym opatrzył tych, których serca są złamane, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie. Halleluja. Jeńcom wyzwolenie. Galernikom wyzwolenie. Ludziom, którzy są pod strażą, wyzwolenie. Ludzie, którzy widzą, że nie są w stanie sobie pomóc bez Jezusa, wyzwolenie. Ja przyszedłem, aby was uwolnić. Amen. To był program działalności Pana Jezusa. On to ogłosił, zrealizował, umarł, zmartwychwstał i króluje. I daje wolność swoim dzieciom, swoim współbraciom. Dzięki niemu jesteśmy usynowieni. Kiedy czytamy Ewangelię Mateusza, to mamy coś więcej powiedziane, nie tylko to, co na początku przeczytałem, bo to, co przeczytałem przed chwilą, mówi o tym, że Jezus jest rozwiązaniem dla galerników. I on powiedział, jestem rozwiązaniem dla galerników. A jeszcze jedną rzecz chcę na coś zwrócić uwagę, bo dzisiaj będziemy o kolejnej różnicy mówili, jaka jest różnica między religią a życiem duchowym, albo religią a Ewangelią. I chciałbym, żebyście w pewnym momencie wyłapali to, że o tym mówi i powiedzieli amen w tym momencie. Także bądźcie czujni. Ja to zdanie powiem, jak zobaczycie, że jest to zdanie, powiedzcie amen. Bo... Zawsze przedwczesne amen będą punkty minusowe. Okej. Okay. Więc powiedzieliśmy, że Jezus jest rozwiązaniem dla galerników. On mówi, że przyszedłem, aby jeńcom dać wolność. Halleluja. To powiedział Jezus i to zrealizował. I co dalej się dzieje? Jezus realizuje to. I w pewnym momencie zachęca galerników do wolności. I mówi tak. Ewangelia Mateusza 11:28. przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście wszyscy zapracowani i przeciążeni. Ja wam zapewnię wytchnienie. Jezus woła, przyjdźcie, a ja wam dam wytchnienie. Weźcie na siebie moje jarzmo, uczcie się ode mnie. Łagodności i pokory serca, a znajdziecie ukojenie dla swych dusz, gdyż moje jarzmo jest wygodne, a moje brzemię lekkie. Co Jezus mówi do galerników? Przyjdźcie, a ja was uwolnię. Ja zabiorę wasze brzemię, abyście żyli w wytchnieniu. Wiecie, nowe przymierze to życie. Ja się już nie muszę spinać. Ja mogę żyć i cieszyć się. Czy to znaczy, że zaczynam żyć swawolnie? Nie. Jeżeli zaczynasz żyć swawolnie, kiedy zrozumiałeś wolność w Chrystusie, to znaczy, że nie zrozumiałeś niewoli bez Chrystusa. Ale kiedy zrozumiesz, co Jezus dla ciebie zrobił, nie chcesz żyć źle. Nie chcesz żyć z dala od Niego. Chcesz być jak najbliżej Niego. Tak jak Maria była blisko Jego kolan, a Marta zasuwała po kuchni. I jeszcze chciała Pana Jezusa przekonać, że ona jest lepsza niż Maria. Pan Jezus powiedział odwrotnie. Że ona dobrą troskę wybrała. Amen. Mirek, 3 minus masz już. Nie, 3 minusy. Aha, wiesz, jaka zasada będzie, dobra. Dobrze, więc idziemy dalej. Chcę wam teraz bardzo ważną rzecz powiedzieć i nastawcie swoje serca, ponieważ chcę wam pokazać, że tylko będąc synem możesz pozostać w domu. Tylko będąc synem, czyli to, możesz pozostać w domu. Bo tylko w synu jesteś synem. Bardzo znany tekst Ewangelii Jana, 8 rozdział, od 31 do 36 przeczytam. Ewangelia Jana, 8 rozdział, od 31 do 36. Chcę, żebyś ujął to, co będę teraz mówił w tym kontekście tego całego nauczania. I właśnie do tych Żydów, którzy uwierzyli, Jezus powiedział: jeśli wytrwacie w moim słowie, to istotnie jesteście moimi uczniami. I poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Zatrzymajmy się. To jest tekst, który często się cytuje, mówi się o tym, że nie wszyscy są uczniami Jezusa. Nie wszyscy znają prawdę, nie wszyscy żyją w wolności. Bo kto zna prawdę i kto żyje w wolności w pełni? Ten, kto wytrwa w słowie. Czyli inaczej mówiąc tak. Świat dookoła, rozum ci mówi, że jest tak, słowo mówi ci, że jest inaczej. W czym trwasz? Jeżeli trwasz w tym, co ci rozum mówi, to zaczynasz być deistą powoli. Ale kiedy trwasz w tym, co mówi słowo, to wali się pali, mózg ci paruje, pęka, ale ty się trzymasz tego, co Słowo Boże mówi. Nie kombinujesz, jak wytłumaczyć, dlaczego to w twoim życiu nie działa i znajdujesz wytłumaczenie intelektualne. To jest droga donikąd. Lecz mówisz, że to jest prawdą i to i tego się trzymam. Jezus o tym mówi. Kto wytrwa w moim słowie, będzie prawdziwie moim uczniem i pozna prawdę, która go uwolni. Nie ma innej drogi. Bo my, kiedy trwamy, a trwanie, jeszcze raz chcę wam powiedzieć, mówi o tym, że nie jest prosto wytrwać w słowie. Bo wszystko dookoła będzie ci trąbić i krzyczeć, że jest inaczej. Ale kiedy ty trwasz, a Jezus świadomie to powiedział, że trwasz, to znaczy, że trzymasz się tego bez względu na wszystko, w moim słowie, stajesz się wtedy uczniem. A uczeń poznaje Jezusa bardziej i to mu przynosi wolność. Tak? Ale to nie wszystko. Idziemy dalej. Pamiętajcie, że on mówi do wierzących ludzi, którzy w niego uwierzyli. Którzy mało tego rozumieli kontekst przyjścia Mesjasza na ziemię. I dalej mówi tak. I poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Odpowiedzieli, jesteśmy z rodu Abrahama. I nigdy nie byliśmy niczyimi niewolnikami. Jak możesz mówić, staniecie się wolni? Jezus na to, ręczej zapewniam, każdy, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu. Coś wam to mówi? To. Każdy, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu. Niewolnik opuści kiedyś dom. Uważajcie. Bóg powołał nas do synostwa. Do bycia z Nim. Do bycia w Jego domu. Ale kiedy będziesz trwał tutaj, albo nigdy nie wejdziesz tu, to może się okazać, że nie jesteś w Jego domu. Bo jest powiedziane, że niewolnik opuści dom. Kto zostanie w domu? W tym tekście jest napisane. W tym tekście jest napisane, niewolnik opuści kiedyś dom, w którym służysz, syn jednak pozostanie w rodzinie na zawsze. Kiedy masz świadomość synostwa, które jest konsekwencją obietnicy, którą przyjąłeś dzięki wierze, a stało się to dzięki temu, że Bóg łaskawie się zmiłował nad tobą, to jesteś tutaj. I nie właś tu, albo nie mieszaj tego, ponieważ zniszczysz tą Ewangelię, którą Bóg ci posyła. A pamiętajcie, cytowaliśmy ostatnio pewne słowa, że dodanie do Ewangelii jej nie wzbogaca, tylko ją degeneruje. Tak? Więc kiedy jesteśmy tu, po stronie wiary, po stronie obietnicy, jesteśmy synami i pozostaniemy na zawsze w domu. I nic i nikt nas nie oddzieli od Niego. Nawet to, że nam nie wyszedł dzień drugi, piąty. Ale jesteś w stanie to zrozumieć wtedy, kiedy wierzysz w Jezusa, bo świadomie podszedłeś do Niego, bo wiesz, że bez Niego masz przerąbane. Więc tylko w Synu jesteś synem. Ewangelia czyni cię domownikiem, a religia galernikiem. Amen. No. Parę głosów amen powiedziało. To jest nasze zdanie do zapamiętania dzisiaj. Piąte zdanie już. Po raz kolejne piąte zdanie. Ewangelia czyni cię domownikiem, a religia galernikiem. Ewangelia czyni cię domownikiem, a religia galernikiem. Więc jeżeli chcesz pozostać w domu Ojca i czuć bliskość Ojca, potrzebujesz żyć wiarą. Powiedz sobie w tej chwili, jestem Jego obietnicą. 25 do 29 mówi nam o naszym czasie, o tym, to. Więc tak, nie to, lecz to, ani nie to razem. Okay? Tylko to całkowicie, na całość to. Więc Galacjan 25 do 29, czytamy, co się dzieje w czasie wiary. I teraz po jednym wersecie będę czytał, albo po dwa i zaraz od razu skomentuję. 25, werset Galacjan 3, 25. Galacjan 3, 25. A kiedy nastał czas wiary, przestaliśmy być pod władzą przewodnika. Czyli kiedy uwierzyłem, ten pedagogos, ten, który mnie dyscyplinował, mogę mu pokiwać. Bye, bye. Jestem w domu Ojca. Ja już ciebie nie potrzebuję. Zazwyczaj, wiecie, ten pedagogos to też to był niewolnik generalnie. No zazwyczaj. No. Więc ja jestem w domu Ojca. Cześć. Jestem w innym miejscu. Więc wiara uwalnia cię od kogoś, kto cię dyscyplinuje. Bo jesteś dojrzały. Dlaczego? Bo jesteś w domu Ojca, bo jesteś synem w Synu. Zdajemy sobie sprawę, że jesteśmy synami i domownikami Boga tylko dlatego, że jesteśmy w Synu, przyobleczeni w Jezusa Chrystusa. Amen? 26-27 to tłumaczy. Wszyscy bowiem jesteście synami Boga. Dzięki wierze w Jezusa Chrystusa. Czy jak się czujesz, kiedy myślisz sobie, że jesteś synem Boga? Czy trochę cię tam jeszcze trzęsie w środku? No jak ja mogę powiedzieć synem Boga? Chyba bluźnił będę, kiedy tak powiem. Nie? Możecie już tak śmiało powiedzieć, jestem synem Boga? Tak? Więc Słowo Boże mówi o tym i choćby ci się w środku mówiło tak, ale no przecież ja potrzebuję być tak z dala od Boga, On tak wielki, daleki jest, a ja taki mały tu, więc ja nie mogę być Jego synem, bo może jak umrę, to się okaże, że tak będzie, ale dzisiaj nie wiem. Ale kto wytrwa w Słowie Bożym, tak? A Słowo Boże mówi, że kiedy nastał czas wiary, przestaliśmy być pod władzą przewodnika, wszyscy bowiem jesteście synami Boga dzięki wierze w Jezusa Chrystusa. Wierzycie w Jezusa Chrystusa? Więc jesteście Boga, synami Boga. I teraz nie ma znaczenia, czy ktoś jest Żydem, czy Grekiem. Ale dobra, jeszcze 27. Bo wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusa, w Niego też się odzialiście. I wiecie, to jest pięknie, pięknie pokazane, że ja jestem synem Boga i jak wierzę, to jakby ubraniem jestem odziany Chrystusem. Jezus jakby nałożył na siebie, na nas siebie, jakby ubranie i ja już jestem synem Boga, dlatego że jestem przyobleczony w Niego. Więc dzięki wierze jestem odziany w Chrystusa i jestem synem Boga. 28 werset mówi o tym, że przez wiarę zostałem uczyniony albo podłączony do rodziny. Nie ma już znaczenia, czy ktoś jest Żydem czy Grekiem, niewolnikiem czy wolnym, mężczyzną czy kobietą. Wszyscy jesteście jednością w Jezusie Chrystusie. Halleluja. Czy wy to słyszycie? Wiecie, no nie ma większej jedności jak w Chrystusie. Amen? I my jesteśmy jednością w Chrystusie dzięki temu, że wierzymy, bo jesteśmy przyobleczeni w Chrystusa, już teraz nie ma różnicy. My jesteśmy rodziną. I wiecie, i przeżycie tego, że jesteśmy rodziną, jesteśmy razem, w pełni będzie się dziać w nas, kiedy uświadomimy sobie, kim jesteśmy. Bo religia będzie sprawiała, że będziemy galernikami i będziemy się czuli jeden lepszy, drugi gorszy, jeden taki, drugi siaki i tak dalej. Ale kiedy jesteśmy w Chrystusie, czujemy, że przynależymy do siebie. Nie ma większych więzów jak te. Te więzy idą na wieczność. Kiedy w Starym Testamencie jest powiedziane, że w Abrahamie będą błogosławione wszystkie narody, i apostoł Paweł tłumaczy, że chodzi o potomka, to kto jest tym potomkiem? Nie Izaak, moi drodzy. Tym potomkiem jest Jezus. To Jezus sprawił, że wszystkie narody mogą być potomstwem Abrahama, dziedzicami według obietnicy i jedną rodziną. Jezus jest tym potomkiem, który zrodził narody. On je zrodził w rzeczywisty sposób. I 29 werset mówi o tym, że wiara, czas wiary sprawia, że mamy udział w danej przez Boga obietnicy Abrahamowi. Posłuchajcie. A jeśli zawieracie się w Chrystusie, przed chwilą powiedzieliśmy, że jesteśmy przyobleczeni. Zawieramy się w Nim, tak? Jeśli zawieracie się w Chrystusie, to jesteście potomstwem Abrahama, dziedzicami według obietnicy. Powiedz, jestem Jego obietnicą. To jest niesamowite. I moi drodzy, powoli lądujemy. Jeszcze z parę minut, może z pięć, ale już powoli chcę, żebyśmy tutaj ogarniali swoje myślenie. Co to znaczy, że jestem potomkiem Abrahama, dziedzicem według obietnicy? Co to znaczy? To znaczy, że ja mam kronikę nową, wiecie? Mam kronikę sięgającą czasów Abrahama. Bo jestem potomkiem. Stałem się częścią Bożej rodziny. Częścią księgi rodzinnej. Jestem w albumie, o którym Bóg mówił Abrahamowi, że tworzy taki album ze zdjęciami, na których my jesteśmy. Dlaczego? Bo wierzymy. I bezpośrednim potomkiem, który zrodził nas, jest Chrystus. Ten album jest przygotowany tylko dla Jego dzieci. Można powiedzieć, dla Jego synów. To księga sprawiedliwych. Wiesz, że jesteś w księdze sprawiedliwych? Jesteś sprawiedliwy, czy nie? Jeśli no, ktoś mówi, no dobra, wczoraj się widziałem, to już nie bardzo jestem sprawiedliwy. A ja się wczoraj widziałem i zastanawiałem się, czy to ten w lustrze, to ten, czy, nie, czy tamten czasami. Ja się widziałem w lustrze i nie wiem, czy jestem sprawiedliwy. Ale moi drodzy, wiara jest obietnica z konsekwencją wiary. Inaczej mówiąc, jeżeli chcesz być sprawiedliwy, najpierw musisz uwierzyć w to, że jesteś sprawiedliwy. Amen? A nie, muszę być sprawiedliwy, aby powiedzieć, że wierzę, że jestem sprawiedliwy. To nie jest życie wiarą. Błogosławieni ci, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Inaczej mówiąc, wiara polega na tym, że bierzesz coś, czego nie widzisz i w konsekwencji tego zaczynasz widzieć. Tak? Odwrotnie to nie jest wiara. Więc my jesteśmy sprawiedliwi, dlatego że Słowo o tym Boże mówi. I kiedy będziesz wierzył, że jesteś sprawiedliwy, zaczniesz widzieć tą sprawiedliwość w swoim życiu. A Słowo Boże mówi, że jesteś sprawiedliwy. Trzymaj się tego. Diabeł ci będzie mówił, ty sprawiedliwy, a zobacz, tamto, tamto. A ty powiesz, tak, bo Słowo Boże mówi. Więc to księga sprawiedliwych dzięki wierze w Jezusa Chrystusa i posiadających Bożego Ducha. Wszyscy mamy Bożego Ducha. I mających udział w wiecznym Jego Królestwie. To potomstwo, mówię o nas, które jest wyzwolone z mocy grzechu, uwolnione z galer, już nie musi wiosłować. Już nie musisz być tu. Wytrzymam, wytrzymam. Ciężko do tego nieba, ale wytrzymam. O, jeszcze jedna górka. O, jeszcze to. No nie wiem. Nie wiem, ten mnie wyprzedza. Tamten mnie wyprzedza, ja wytrzymam. Tam mnie ktoś trzyma, żebym nie szedł szybciej, ale wytrzymam. Wiecie, to bajka. Wsadźcie to między stare księgi, których już nie czytacie. Ten obrazek wsadźcie tam, zamknijcie, niech się kurzy. Wy jesteście w miejscu, w którym jesteście usynowieni. Tutaj. Tu. Jesteśmy uwolnieni z galer. Już nie musimy wiosłować, ale jesteśmy wolni, ponieważ Jezus umarł za nas i uwolnił nas z tych galer. Jezus jest wolnością dla galerników, bo w Nim dziedziczymy Boże błogosławieństwo. W Chrystusie dziedziczymy Boże błogosławieństwo. I tak długo, jak w to wierzysz, ma to sens w twoim życiu. Dlatego diabeł, okoliczności będą podważać twoją wiarę, przede wszystkim wiarę w to, co tu jest napisane. Bo jeżeli podważy diabeł to, co tu jest napisane, to podważy całe twoje życie. A ty poznajesz prawdę wtedy, kiedy trwasz w tym, bez względu na to, co ci mózg mówi nieraz. Powiedzcie do siebie, jestem Jego obietnicą. To jest tekst, teraz przeczytam, który wam wspominałem, który apostoł Paweł napisał, tłumacząc jeszcze bardziej obrazowy sposób, o co chodzi. Co ja teraz powiedziałem? Co teraz sobie wytłumaczyliśmy? Jeszcze raz powtarza to. Od 4 rozdział, od 1 do 7. Powiem jeszcze, że dopóki dziedzic jest małym dzieckiem, to choć jest panem wszystkiego, nie różni się od niewolnika. Na czas ustalony przez ojca pozostaje pod kontrolą opiekunów i przełożonych. Podobnie my, jako niedojrzali, byliśmy pod kontrolą zasad rządzących światem. Kiedy jednak wypełnił się czas, Bóg posłał syna swojego, który narodził się z kobiety i podlegał prawu, aby wykupić żyjących pod prawem, aby wykupić żyjących pod prawem i umożliwić nam usynowienie. A ponieważ jesteście synami, Bóg posłał do naszych serc, do waszych serc ducha, swego syna, który woła Abba, inaczej mówiąc, tatusiu, do Boga wołamy tatusiu. Dlaczego? Bo zostaliśmy usynowieni, bo jesteśmy domownikami, ojcze. Tak więc już nie jesteś niewolnikiem. Nie jesteś tu, lecz jesteś tu. Lecz synem, a jeśli synem, to za sprawą Boga również dziedzicem. Halleluja. Opuść galerę. Przecież jesteś w domu Ojca. Ewangelia czyni cię domownikiem. Religia galernikiem. Amen.